programie Na Zdrowie wita Państwa Wojciech Brakowiecki. Dobry wieczór. Tę dzisiejszą audycję podzielimy na dwie części i w każdej z nich zajmiemy się zupełnie innym tematem, ale z wielu powodów niezwykle istotnym tematem. Wczoraj, proszę Państwa, w poniedziałek obchodziliśmy Ogólnopolski Dzień Walki z Depresją. W studiu witam gościa, psychiatra, dr Marek Domański. Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Panie doktorze, jednym z takich bardzo często spotykanych sposobów leczenia depresji jest zdanie: weź się w garść, zrób coś z sobą, ogarnij się.
Tak, to jest taka próba radzenia sobie, powiedzmy, z depresją w powszechnym takim odbiorze, że to wszystko, czy wiele rzeczy zależy tylko od nas, czyli od naszych pewnych decyzji, wyborów i tak dalej. Bardzo często tak jest oczywiście, ale nie w przypadku depresji. To może być w przypadku jakichś banalnych historii, zdarzeń, smutku, który jest immanentną częścią naszego życia. Ale smutek to nie depresja. Depresja to jest chorobą. Depresja jest chorobą i no, z chorobą, tak jak i z wieloma innymi, sami sobie nie poradzimy. Czyli musimy się zwrócić do specjalisty.
Ale może to jest taki wybieg. Gdzieś coś nam się w życiu pokomplikowało, gdzieś ktoś się pogubił. No i takie tłumaczenie. Masz depresję albo ma pan depresję.
Tak, to są takie słowa kluczowe, prawda? Gdzie próbujemy wiele zdarzeń wyjaśnić na swój sposób. Ale jeśli już używamy terminu depresja, to oczywiście ma to już głębsze znaczenie. Z tym, że tutaj chciałbym jeszcze jedną rzecz może podkreślić i wyjaśnić. Depresja to jest również takie słowo, które służy nam do określenia pewnego stanu, ale depresja jest również chorobą. Depresja jest w tym pierwszym znaczeniu objawem pewnym, prawda, który możemy spotykać, tak jak pan redaktor mówi, w pewnych zdarzeniach, historiach i wtedy upraszczając mówimy, że jestem w depresji, czyli mam, młodzi by powiedzieli, doła, jestem smutny, coś mi nie wyszło, prawda? A depresja w tym drugim znaczeniu jest chorobą. I tutaj jaka jest różnica? Oczywiście są kryteria, czyli są objawy, którymi opisujemy i jeden, możemy opisać, czy powinniśmy opisać i jeden stan i drugi. I pewne kryteria czasowe, które rzeczywiście to porządkują.
Jeśli... No to teraz pozwoli pan, przerywam, proszę wybaczyć. To teraz chciałbym garść szczegółów, bo jak mówi Światowa Organizacja Zdrowia, jest to właściwie czwarta najpoważniejsza choroba z tych występujących na świecie. Gdzie jest ta granica? Czy ona jest zarysowana wyraźnie, czy ta granica jest wręcz przeciwnie, bardzo subtelna, pomiędzy tym smutkiem, czy permanentnym smutkiem, który gdzieś tam w nas jest, a depresją?
To trudne pytanie i złożony rzeczywiście temat, ponieważ nie da się tego policzyć, nie da się tego w jakiś sposób ustandaryzować, chociażby no w takim prostym wydaniu. Natomiast, jak powiadam, są pewne kryteria. One też są często subiektywne, bo nasza ocena stanu psychicznego, nawet psychiatry, prawda, ona jest subiektywna, czyli ocenia pewne objawy, z którymi ma do czynienia. I te objawy, i w momencie, kiedy my mówimy o chorobie, to one muszą spełniać pewne kryterium ilościowe, czyli muszą być zachowane, powiedzmy, spadek nastroju, spadek aktywności, pewne zaburzenia, my to nazywamy rytmów biologicznych, dodatkowe jakieś emocje typu lęk, które opisujemy, czyli jako takie po depresie, że tak powiem, wiedzą fachową, kryteria osiowe, objawy osiowe, plus te towarzyszące jeszcze dodatkowo, których tutaj może być całe mnóstwo. I jeśli one wypełniają pewną jakość plus czas, w którym trwają, możemy wtedy klasyfikować, że mamy do czynienia już z chorobą.
A co jest katalizatorem tych wszystkich zjawisk, o których pan powiedział? Niepokoju, nie wiem, trudności z koncentracją, brak poczucia własnej wartości. Musi być coś, co te nastroje powoduje.
Tak, i to jest też problem, powiedziałbym, że złożony i wieloczynnikowy. Po pierwsze, no pewne nasze skłonności, nasza nadwrażliwość czy wrażliwość, ale to troszkę może brzmi niefachowo, natomiast osobowość, bo to są pewne cechy osobowości, czyli co te czynniki pewne biologiczne, genetyczne również, bo to ma taki związek, Więc to po pierwsze. Po drugie, rzeczywiście czynniki środowiskowe, bo to nie same geny, nie sama osobowość, czyli te predyspozycje biologiczne, ale to, co się w środowisku, w jakim żyjemy, czyli te czynniki, moglibyśmy je nazwać również czynnikami spustowymi. I to jest około 50-60% w takich obserwacjach klinicznych dowodzi, że 50-60% jest tą przyczyną spustową, czyli na przykład przy pewnych skłonnościach wyzwoli chorobę.
Panie doktorze, wydawałoby się, że depresja, albo inaczej objawy z nią związane, czyli to, tak jak wspomniałem, poczucie własnej utraty własnej wartości, te lęki, obawy, na przykład to, że nie chce się wstać z łóżka, to, że gdzieś tam posypało się życie prywatne czy służbowe, dotyczy osób, którym trudno czasem z wyzwaniami życia sobie poradzić, ale to nie jest dobre kryterium, bo depresja chyba może właściwie, tu celowo użyję tego słowa, dopaść każdego bez względu na, nie wiem, grubość portfela, status społeczny i tak dalej, i tak dalej.
I tak się dzieje oczywiście. Są pewne czynniki, które predysponują do zachorowania, czyli ta osobowość, o której wspominałem, czyli na przykład pewne cechy neurotyczne, intrawertyczne, czyli takie, powiedzmy,
zamknięcie się w sobie.
Nawet nie tyle zamknięcie się w sobie, co brak umiejętności otwarcia, czyli załóżmy odreagowania, prawda? Osobowość hypotymiczna, czyli z takim podstawowym, tym troszkę obniżonym poziomem nastroju. Czyli to, co może być, może skłaniać do pewnych reakcji, bo to daje jakby podstawę do pewnych reakcji później na różne sytuacje życiowe. I tak jak pan redaktor powiedział, wcale nie musimy być w jakimś tam, powiedzmy, no, czarnym dole, żeby tej depresji doświadczyć. Te czynniki spustowe, o których też już troszkę wspomniałem, to też one nie muszą dotyczyć tylko strat, szeroko rozumianych strat, prawda? Czyli osoby bliskiej, pozycji, ekonomicznych jakichś problemów, ale również często mogą się pojawiać w sytuacjach bardzo pozytywnych zdarzeń życiowych, na przykład awansu, osiągnięcia jakiegoś celu, bo wtedy mogą się pojawiać refleksje. Refleksje, które niekoniecznie są pozytywne.
To niech mnie pan doktor przekona, mnie i słuchaczy. Jakie problemy może mieć człowiek, który nie ma problemu z tym, żeby przeżyć od pierwszego do pierwszego, który jest na świeczniku, który świetnie zarabia, który ma świetną pozycję społeczną, jest kochany wśród najbliższych? No i jakie on może mieć problemy?
Panie redaktorze, ja myślę, że wszyscy to trochę przerabialiśmy w życiu przez te parę lat. Na przykład wszystko się układa świetnie, prawda? I ta osobowość jest troszkę właśnie taka introwertyczna, zamknięta, troszkę brak pewności siebie może się pojawiać. I teraz tak, czy ja sobie z tym poradzę, czy to się nie zawali, a co będzie za parę lat? Takie myślenie się pojawia. I jeszcze teraz niech się coś tam, jakiś drobny czynnik do tego dołoży, jakiegoś niepowodzenia. I my sobie możemy zbudować scenariusz, no wręcz dramatyczny. I teraz jeśli nie nastąpi jakaś interwencja pozytywna w tym momencie, pozytywna, nawet jakieś wsparcie zewnętrzne. Ja tutaj, broń Boże, nie mówię już o potrzebie jakiejś interwencji profesjonalnej, ale niech to się troszkę pogłębia, niech się pojawi jakieś drobne, banalne niepowodzenie. Możemy popaść w depresję. I do tego jeszcze dodałbym jedną rzecz, o której nie wspominałem. No, w jakimś sensie kryterium wiekowe. Bo też inaczej będzie reagować młoda osoba w wieku, powiedzmy, no 20-30 lat, inaczej osoba w czwartej, piątej, szóstej dekadzie życia, prawda? Gdzie te już jakby mechanizmy obronne troszkę są, mogą być obniżone, wyczerpane. Kobiety chorują częściej, dwukrotnie częściej, mniej więcej niż mężczyźni. Wiąże się to z pewnymi problemami, czy powiedzmy zależnościami hormonalnymi. Depresja to jest najczęściej trzecia, czwarta dekada życia i troszkę później nawet jeszcze. Czyli tutaj mogą się pojawić pewne na przykład problemy wypadania hormonalnego. No nie mówię już o jakiejś, powiedzmy, cechach osobowości, jakiejś nadwrażliwości. No u kobiet to pewnie niektóre mechanizmy mogą zachodzić troszkę głębiej.
Panie doktorze, jak rozumieć albo starać się rozumieć osobę z depresją? Bo tak jak powiedzieliśmy, jeżeli ktoś nie ma ochoty wstać z łóżka, wykonać najprostszych rzeczy, nawet związanych z higieną, to osobom z zewnątrz może być bardzo trudno to zrozumieć. I właśnie wtedy te zdania, które tu już padły w audycji, weź się ogarnij, zrób coś z sobą, mogą się pojawić. Tymczasem jest to, tak jak pan przekonuje, może być wypadkiem poważnej choroby.
Tak, i tutaj ważna jest wiedza, czyli edukacja, czyli to też, co państwo robicie, czyli to są te programy, to są doniesienia, które pozwolą nam budować pewną wiedzę społeczeństwu. I teraz, jeśli mamy tę wiedzę, no to łatwiej nam zareagować w sposób właściwy, a nie tylko taki, no powiedzmy, banalny czy bardzo powierzchowny, który nie dość, że nie pomaga, to jeszcze może zdecydowanie pogłębić problem, ponieważ jeśli ktoś bliski, najbliższy mówi, musisz się wziąć w garść, musisz sobie z tym poradzić, a moje przekonanie jest takie, że ja kompletnie sobie z tym nie radzę, no to do czego to prowadzi? Do jeszcze głębszej frustracji, czyli jeszcze do pogłębienia problemu chorobowego, a wręcz absolutnie nie jakiejkolwiek drogi wyjścia.
To zastanawiam się, czy jest możliwość osobie niefachowej zrozumieć to, z czym jego najbliższa osoba może się mierzyć, bo reakcje tej osoby dotkniętej depresją też mogą być chyba różne. Może to odbierać również jako atak.
Ponownie wracamy do tej wiedzy, czyli do tego, że ta strona zachowująca racjonalne myślenie, ponieważ depresja zmienia myślenie, czyli ten nastrój, który jest tym podstawowym objawem osiowym depresji, zmienia nasze myślenie, jego treść i tok również, czy spowalnia nas. Powoduje, że skupiamy się na tych ciemnych stronach, na czarnych, nie poradzę sobie, nie dam rady, jestem do niczego. Poczucie winy, buduje się poczucie winy i takie słowa mogą jeszcze je pogłębić. I wtedy rzeczywiście tutaj trudno się spodziewać racjonalnych zachowań wynikających z tego. Natomiast osoba zdrowa z boku, ona oczywiście może być zmęczona, może mieć też negatywne emocje z tym związane, bo to się przeciąga, bo muszę zrobić coś za tę osobę, czy robię to permanentnie, coś, co muszę przejąć obowiązki. Ale w związku z tym racjonalne myślenie powinno uruchomić dzwonek alarmowy.
Panie doktorze, jak wychodzić z depresji? Jakie powinny być pierwsze kroki, pewnie najczęściej tej osoby z zewnątrz, tej osoby zdrowej?
Więc wszystko pewnie rozbija się o etap, na jakim jest ta decyzja, prawda? Bo jeśli to jest wczesny etap, szczególnie jeśli mamy też tę świadomość, że to jest choroba, że trzeba się zwrócić do lekarza, do specjalisty. Trochę, myślę, jesteśmy już na innym etapie teraz niż lata temu, kiedy psychiatra, problem, że muszę się zwrócić do psychiatry, wiadomo jaki miał wydźwięk i społeczny i w nas samych reakcje. Natomiast oczywiście w tej chwili to się troszkę zmienia, na szczęście. Więc ta osoba chora, jeśli doświadcza tego i ma tę świadomość, szczególnie powiedzmy, jeśli to jest kolejny nawrót, bo depresja jest chorobą nawracającą, to wtedy ta decyzja powinna być jednoznaczna, a osoba, która się opiekuje chorą, no tutaj jej rola jest oczywiście większa i tutaj kontakt ze specjalistą musi być im szybszy, tym lepszy.
Ta osoba zdrowa również musi być w stałym kontakcie ze specjalistą?
Ja myślę, że to jest wskazane. To też wszystko zależy od nasilenia choroby i od objawów, ponieważ weźmy pod uwagę, że depresja, no niestety może być chorobą śmiertelną, prawda? Około 15, niektórzy mówią, że nawet więcej, do 20-25% chorych podejmuje próbę samobójczą, próbę skuteczną. Czyli ten moment taki jest, kiedy powinniśmy być niezwykle czujni i wtedy kontakt opiekunów z lekarzem, z chorym i to działanie jakby takie wspólne, kompleksowe, no jest, nabiera zupełnie innego wymiaru.
No dobrze, ale w takim razie, czy dalej tkwiąc w tych wszystkich czynnikach katalizujących w jakimś sensie chorobę, nie wiem, tempo życia, brak perspektyw, no warto by wprowadzić zmiany, ale czasem tych zmian nie można wprowadzić. I co wtedy?
Jeśli mówimy o jakichś radykalnych zmianach, to myślę, że na pewno nie na początku choroby. Znaczy może inaczej. Nie w momencie rozwinięcia choroby, rozwiniętej choroby. Wtedy raczej potrzebna jest troszkę stabilizacja. Oczywiście oddziaływania terapeutyczne, psychoterapeutyczne. Nie mówię tylko o farmakologii, która jest no, podstawą zdecydowanie w leczeniu depresji, ale te oddziaływania psychoterapeutyczne, szeroko rozumiane też. Terapia ruchem, zajęcia, powiedzmy jakaś aktywność są bardzo ważne. Natomiast nie myślałbym o jakichś w tym momencie o zmianach radykalnych życiowych, bo one jeszcze mogą potęgować ten problem niewydolności. Niewydolności psychicznej w poczuciu chorego i fizycznej w poczuciu chorego. Natomiast później, w momencie, kiedy pacjent wychodzi z choroby, w okresie remisji ewentualnie, warto się zastanowić nad czynnikami, tymi czynnikami spustowymi, czy choroby, czy później nawrotu. Jak wspomniałem, to jest choroba nawrotowa, w związku z tym około 4-5 nawrotów w przebiegu depresji, mówię o depresji endogennej, czyli o tej chorobie, depresji jako chorobie, czyli należy brać pod uwagę, że to nie musi być jeden epizod. Czyli tutaj te czynniki profilaktyczne, szeroko rozumiane, czyli pewne zmiany, które moglibyśmy wprowadzić, żeby uniknąć tego dodatkowego narażenia, warto rozważyć.
Panie doktorze, ale problem chyba też polega albo tkwi w tym, że nic nie wskazuje na to, żeby te dane dotyczące tego, że depresja będzie i jest tą czwartą chorobą, nagle się zmieniły.
Panie redaktorze, rzeczywiście epidemiologia dostarcza nam mnóstwa niedobrych danych. Szacuje się, że w tej chwili w Polsce choruje nawet około 4 milionów osób na depresję. To jest ogromna statystyka, bardzo taka przytłaczająca. Ona generuje problemy ekonomiczne bardzo poważne, ponieważ to są ludzie aktywni, pracujący, dynamiczni, wypadający z rynku pracy, prawda, wymagający wsparcia, zasiłku chorobowego. Mówi się, depresja jest w tej chwili trzecim czynnikiem niezdolności do pracy w Polsce. To nie tylko są trendy polskie, to są ogólnoświatowe. Mówi się, że chyba w 2030 roku będzie najczęściej rozpoznawaną chorobą na świecie. To są dramatyczne dane.
Ale z pomocą specjalisty nie warto czekać.
Zdecydowanie nie i tę pomoc oczywiście jesteśmy w stanie udzielić.
Psychiatra Marek Domański. Pięknie dziękuję, panie doktorze.
Dziękuję bardzo.
A my wracamy do audycji po chwili muzyki.